Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny na żywo. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 2 kwietnia 2026 roku. Minęła godzina 11.30. To jest nowy format podcastu geopolitycznego na żywo, kiedy dzieje się coś istotnego, ważnego, a niewątpliwie rozpoczęta 28 lutego 2026 roku agresja Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, agresja bezprawna, agresja łamiąca prawo międzynarodowe i agresja niesprowokowana niewątpliwie jest takim istotnym wydarzeniem i dlatego spotykamy się, Szanowni Państwo, na żywo, spotykamy się też w okolicznościach niezwykle istotnych już po nowych oświadczeniach nie tylko prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale także sekretarza stanu, czyli szefa amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, który to szef amerykańskiej dyplomacji dołączył do takiego chóru już ludzi z otoczenia Donalda Trumpa, kwestionując przydatność Sojuszu Północnoatlantyckiego. No ale jak wiemy, przykład idzie z góry i to Donald Trump. To Donald Trump wczoraj, 1 kwietnia 2026 roku w rozmowie z The Telegraph powiedział, cytuję, poważnie rozważam wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO. Koniec cytatu. No i to nie jest prima aprilis, a w każdym razie nic nie wskazuje na to, aby to miał być żart prima aprilisowy. Ja tylko przypomnę, że we wszystkich programach na żywo, czy jest to podcast geopolityczny na żywo, czy wieczór geopolityczny, program nieco dłuższy. Zasada jest taka sama. Najpierw ja przedstawiam Państwu tytułowy temat, analizuję, omawiam, komentuję, a następnie przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania i nie inaczej będzie dzisiaj, także najpierw kwestia ewentualnego wyjścia Stanów Zjednoczonych z NATO, następnie kwestia naszego bezpieczeństwa, naszego otoczenia, czyli kwestia krajów bałtyckich i rosnącego napięcia w relacjach z Rosją. No i wreszcie temat kroniki tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jak wygląda stan gry, jak wygląda stan tej geostrategicznej rozgrywki na Bliskim Wschodzie. Ale zanim o tym, to oprócz tego wywiadu dla The Telegraph, który wywołał absolutny szok i niedowierzanie, Trumpowi zresztą odpowiedzieli m.in. premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, czy na przykład szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, to faktem jest, że to nie są pierwsze tego typu enuncjacje, to nie są tego typu pierwsze wypowiedzi 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, który już wielokrotnie podważał, no właśnie, podważał przydatność Sojuszu Północnoatlantyckiego dla realizacji interesów narodowych USA. Prezydent Trump określił Sojusz Północnoatlantycki mianem, cytuję, papierowego tygrysa i przyznał, że od dawna miał wątpliwości co do wiarygodności NATO. No i pytanie, co było tym triggerem, co było tym zapalnikiem? Oczywiście kwestia odblokowania ciśniny Ormus. Donald Trump wyraźnie żądał od sojuszników z NATO udostępnienia swojego terytorium, udostępnienia swoich baz wojskowych oraz przyłączenia się do kwestii odblokowania ciśniny Ormus. Myślę, że tam chodziło między wierszami nie tylko o samo wysłanie okrętów, zestawów Patriot i tak dalej, ale chodziło także o użycie wojsk specjalnych. Myślę, że Donaldowi Trumpowi i Pete'owi Hegsethowi dokładnie o to chodziło. Chodziło także o użycie wojsk specjalnych. To nie nastąpiło. Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, powiedział wprost, to nie nasza wojna. Użył tego określenia. Keir Starmer również odpowiedział Donaldowi Trumpowi dokładnie w ten sposób. Powiedział, it's not our war. To nie jest nasza wojna. No i tutaj mamy sytuację, w której Stany Zjednoczone rozpętały wojnę, której, no właśnie, skutkiem jest zablokowanie ciśniny Ormus. Cały świat ponosi koszty i Amerykanie, no czy Amerykanin, no właśnie, ten 47. prezydent Stanów Zjednoczonych ewidentnie powiedział, że jego celem jest odblokowanie ciśniny Ormus, czyli tak naprawdę usunięcie tej przyczyny, którą sam stworzył. Usunięcie, właśnie nawet nie przyczyny, tylko tego skutku, który sam stworzył, a co do przyczyn tego konfliktu, żadna z tych przyczyn nie została usunięta. Zresztą Amerykanie nie osiągnęli żadnych celów już, a mamy 34 dzień wojny. 34 dzień wojny w tym roku, nie licząc oczywiście tej wojny z ubiegłego roku. Natomiast w kontekście tych wypowiedzi polityków, no na plan pierwszy można powiedzieć, wysuwa się wypowiedź właśnie Keira Starmera, premiera Wielkiej Brytanii, który wprost no, mówił o tym, że nie będzie się angażował w wojnę z Iranem, że będzie działał w interesie narodowym Wielkiej Brytanii i bez względu na słowa Donalda Trumpa, niezależnie od presji, jaką Stany Zjednoczone obecnie wywierają. Natomiast jeżeli chodzi o te, powiedziałbym, takie reakcje w Europie, to ewidentnie widać, że jest to sygnał, iż Biały Dom nie traktuje Europy jako partnera w zakresie polityki obronnej, w zakresie no, po prostu geostrategii. I to nie jest żadne zdziwienie. Tu musimy sobie zdawać sprawę, że Amerykanie w tych dwóch dokumentach, które w mediach głównego nurtu zostały potraktowane mocno po macoszemu, mówiły wprost o tym, że celem amerykańskim już nie jest takim priorytetowym obrona Europy. To jest przede wszystkim homeland security, czyli obrona terytorium właściwego Stanów Zjednoczonych. To jest kwestia reorientacji geostrategicznej USA. To jest kwestia rywalizacji na Indo-Pacyfiku z Chinami. To jest kwestia Bliskiego Wschodu. Oczywiście Europa jest gdzieś wymieniona wśród tych, nazwijmy to, celów geostrategicznych, ale to nie jest absolutny priorytet, bo absolutnym priorytetem jest obrona zachodniej hemisfery. I tu musimy sobie z tego zdawać sprawę, że tutaj nastąpiła głęboka reorientacja USA. Nie ma czegoś takiego jak Pax Americana. Znaczy tego już nie ma. Czegoś takiego jak Pax Americana i warto mieć to na uwadze, bo wielu ludzi żyje w takim mitem, zresztą wielu także polityków z pierwszych stron gazet żyje takim mitem, że istnieje porządek amerykański, że Amerykanie dominują na całym świecie i odpowiadają za dostawę wszystkich dóbr publicznych i jest pełna swoboda żeglugi na morzach i oceanach gwarantowana przez amerykańskich 11 grup lotniskowcowych. No nic bardziej mylnego. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź Marco Rubio, ona jest również symptomatyczna, to tutaj amerykański sekretarz stanu powiedział, że po zakończeniu konfliktu z Iranem Stany Zjednoczone będą musiały, uwaga, ponownie, cytuję, przeanalizować wartość NATO dla USA. Koniec cytatu. No i te słowa padły właśnie po tym, jak kolejny kraj europejski odmówił Stanom Zjednoczonym wykorzystanie swoich baz dla ataku na Iran. No ale ja się oczywiście temu nie dziwię, że czy to Hiszpanie, czy to Francuzi, czy Włosi odmawiają. Odmawiają, bo to jest ewidentnie sprzeczne z interesem narodowym tych państw. Jest to sprzeczne także w ogóle z interesem Unii Europejskiej jako takiej, która jest uzależniona od importu węglowodorów. No pomijam, że w dużej mierze to uzależnienie niekorzystne jest na własne życzenie decydentów w Brukseli, no ale pomijmy jakby te kwestie. Natomiast agencja Reutera, szanowni państwo, w ubiegły wtorek poinformowała o tym, że Stany Zjednoczone próbowały, uwaga, bez zgody włoskiego rządu wykorzystać bazę lotniczą na Sycylii. No to jest coś, co jest wręcz nieprawdopodobne. Według ustaleń dziennika Corriere della Sera amerykańskie wojsko chciało tam lądować bez wcześniejszych ustaleń z dowództwem włoskich sił zbrojnych, czyli traktowało właściwie terytorium włoskie jako swoją eksterytorialną bazę, czy ta część terytorium Włoch właśnie na Sycylii jako swoją eksterytorialną bazę. Już pomijam, że to jest kwestia próby w ogóle naruszenia suwerenności niepodległego państwa, ale też pokazuje, z jaką swobodą Amerykanie korzystają z infrastruktury militarnej krajów europejskich, jak się kompletnie nie liczą z zasadą suwerenności państw, jak traktują, no właściwie można powiedzieć, mamy relacje, powiedziałbym, absolutnie nie partnerskie, no tylko relacje seniora i wasala. Seniora i wasala. Kilka dni temu, zresztą przypomnę tylko, że Hiszpania podjęła decyzję o zamknięciu przestrzeni powietrznej dla lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych. Również wiemy z agencji Reutera, że Francja nie pozwoliła na transport przez swoją przestrzeń powietrzną amerykańskiej broni, która była przeznaczona dla państwa Izrael, co wywołało ogromną burzę i to w mediach izraelskich i w mediach amerykańskich. No, krótko mówiąc, jest duża burza po tym, jak po prostu sojusznicy Stanów Zjednoczonych nie zostali poinformowani o przygotowaniach do uderzenia i o samym uderzeniu. Dowiedzieli się z mediów praktycznie i to wiemy chociażby z wypowiedzi Keira Starmera, premiera Wielkiej Brytanii. Pamiętajmy, że Wielka Brytania, że dyplomacja brytyjska jeszcze tuż przed za agresją Izraela i Stanów Zjednoczonych 28 lutego, brała udział w tych negocjacjach w Genewie. Były zresztą informacje przekazywane mediom brytyjskim przez dyplomatów brytyjskich, którzy wskazywali, że rozmowy idą dobrze, że Iran jest skłonny pójść na daleko idące ustępstwa, jeżeli chodzi o to nowe porozumienie, następce JCPOA z 2015 roku. A zatem to był wielki szok, to był szok, zaskoczenie. No ja się nie dziwię, że partnerzy europejscy nie chcą być traktowani jako piąte koło u wozu, nie chcą być traktowani jako, no taki mówiąc kolokwialnie, przynieś, wynieś, pozamiataj. No tylko chcą być traktowani bardziej partnersko. Pomijam, że jakby tych możliwości wojskowych dzisiaj Europa nie ma, ale to jest na własne życzenie. Europa się rozbroiła na własne życzenie. Europa żyła w takiej cieplarni, uważała, że sobie wykupiła polisę ubezpieczeniową po 1945 roku, że będzie realizować politykę pod dyktando Stanów Zjednoczonych, czyli jak zagrają w Waszyngtonie, tak w Europie będą tańczyć. Natomiast i to miało, że tak powiem, impregnować od wszelkich zagrożeń. Natomiast się okazuje tutaj, że to był potężny błąd i ten rozdźwięk między Europą a Stanami Zjednoczonymi jest coraz większy i moim zdaniem absolutnie nie można wykluczyć tego, że dojdzie do jeszcze większego ochłodzenia relacji, że Amerykanie mogą ograniczyć bardzo drastycznie rozmieszczenie swoich baz w Europie. Także w Europie. Ja Państwu już to mówiłem na jednym z wieczorów geopolitycznych, ale powtórzę, bo to jest niezwykle istotne. Mówiłem wielokrotnie o takiej postaci jak Elbridge Colby, wiceszef Pentagonu. To jest człowiek, który przygotowywał bardzo ważne dokumenty strategiczne, te, o których wspomniałem, ale także przygotowywał dokument, który nie został opublikowany. I to jest ewenement. W ciągu ostatnich dekad nie było takiej sytuacji, żeby Global Posture Review, taki dokument, który właśnie kataloguje także te bazy amerykańskie, mówi o kwestiach kierunków rozwoju wysuniętej obecności amerykańskiej, aby on nie został opublikowany. No i teraz w tym roku nie został opublikowany. To znaczy, że Amerykanie dają sobie w mojej ocenie dużą swobodę decyzji co do ewentualnego zwinięcia, zrolowania, mówiąc tym żargonem amerykańskich wojskowych, swojej obecności na przykład z Europy. Pod pretekstem tego, że Europejczycy nie przyszli z pomocą. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że to jest możliwe. Ja nie mówię, że tak na 100% będzie, ale moim zdaniem dojdzie do rewizji zaangażowania amerykańskiego, do rewizji także zaangażowania pod kątem wydatków względem oczywiście procenta PKB, które jest wydawane na obronność, no i tego, kto ewentualnie tutaj włączył się do agresji przeciwko Iranowi. No i tu musimy sobie zdawać sprawę, że w Polsce toczy się również zażarta dyskusja. Pojawiają się różnego wszelkiej maści wojskowi, rezerwy w stanie spoczynku, wszelkiej maści dyżurni eksperci, którzy już teraz gardłują za tym, aby Polska w te pędy wysyłała niszczyciela min, jednego z okrętów klasy Kormoran, do Zatoki Perskiej, bo jak nie, to Amerykanie tutaj wycofają swoje wojska. Już mamy tutaj takie nawet, powiedziałbym, głosy tych najbardziej nadgorliwych, którzy mówią, że Polska w ogóle wszystkie dwa, jakie mamy zestawy rakiet Patriot, natychmiast przekazała na Bliski Wschód. Komu? No oczywiście państwu Izrael. Państwu Izrael, no w domyśle. Bo jak nie, to Amerykanie wycofają swoje zaangażowanie w Polsce. To Donald Trump zwinie Kamp Kościuszko z Poznania i nie będzie wysuniętego dowództwa amerykańskiego, nie będzie amerykańskich rakiet, nie będzie amerykańskich żołnierzy i Polskę czeka tragedia, bo Polska jest rzekomo według tych dyżurnych ekspertów skazana na wojnę z Rosją i to wojnę nieuchronną i tak dalej. Sami Państwo słyszycie zresztą, jak to brzmi. No brzmi to kuriozalnie, brzmi to po prostu kuriozalnie, a tego typu propagandą jesteśmy karmieni niestety od już piąty rok. Cały czas mamy wbijane do głów przez propagandę rządową, czyli są takie próby wbijania do głów, że Polska jest skazana na wojnę z Rosją, że wojna z Rosją jest wręcz nieunikniona, że wszelkie zło tego świata pochodzi od prezydenta Władimira Putina i tutaj bez wojska amerykańskiego Polska jest zgubiona, Polska musi się rękami, nogami trzymać tego płaszcza amerykańskiego, bo jak tego płaszcza zabraknie, to może być krucho. To oczywiście w pewien sposób ironizuje, natomiast faktem jest, że taka propaganda istnieje, propaganda, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Polska nie jest skazana na wojnę z Rosją. Wojna z Rosją wcale nie jest nieuchronna, co nie znaczy, że ona, że jej nie będzie. Bo jeżeli rząd w Warszawie będzie realizował tę politykę, którą dotychczas realizują wszystkie rządy od 20 lat, no to rzeczywiście realna groźba jest, ale to będzie realna groźba na własne życzenie. Tej wojny można jeszcze uniknąć i mówiłem o tym wielokrotnie. Natomiast pojawiły się, szanowni państwo, informacje, przekazał to dziennik Rzeczpospolita, że Stany Zjednoczone miały naciskać na Polskę, aby ta oddała przynajmniej jedną baterię systemu Patriot właśnie na Bliski Wschód. No ja rozumiem, że w domyśle chodzi o Izrael. Pojawiły się natychmiast dementi, że niczego takiego nie było. Tu zabrał głos m.in. wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że to jest jakiś fake, że nie było żadnych takich rozmów. No pytanie, było, nie było. Wiemy, że naciski na Koreę Południową były potwierdzone przez władze w Seulu. Więc jeżeli były naciski na władze Korei Południowej, to pytanie, czy nie ma tutaj ziarna prawdy w tym, co napisał dziennik Rzeczpospolita. Ja tylko przypomnę, szanowni państwo, bo to jest ważne, żebyśmy się trzymali faktów, że na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są dwie baterie. Baterie, każda z tych baterii jest na wyposażeniu trzeciej brygady rakietowej obrony powietrznej. One zostały zostały dostarczone Polsce jeszcze na podstawie umowy, która została, chyba była podpisana w 2018 roku, obejmowała dostarczenie do Polski 16 wyrzutni. Każda bateria ma w tym zamówieniu polskim 8 wyrzutni Patriot razem z rakietami, razem z pakietem logistycznym i tak zwanym systemem IBCS. IBCS, czyli Integrated Battle Command System. To jest taki nowoczesny amerykański system dowodzenia obroną powietrzną, obroną i przeciwlotniczą, i przeciwrakietową. Wszystko to w ramach tak zwanej pierwszej fazy programu Wisła, czyli programu tego obrony powietrznej. Docelowo Polska ma oprócz tych dwóch baterii, które obecnie posiada, jeszcze 6, czyli łącznie ma być 8 baterii, no, czyli to wszystko, tych kolejnych 6 baterii zamówionych zostało w 2024 roku, to jest w ramach tak zwanej drugiej fazy wspomnianego przeze mnie programu Wisła, no i obejmuje to kolejnych 48 wyrzutni. 6 baterii, łącznie 48 wyrzutni. Amerykanie teoretycznie na papierze powinni dostarczyć je w latach 2027-2029, natomiast biorąc pod uwagę skutki wojny z Iranem, biorąc pod uwagę cały kryzys bliskowschodni, no to myślę, że dojdzie do, delikatnie mówiąc, opóźnień. Natomiast faktem jest, że w tych umowach zawartych z Amerykanami, a zwłaszcza w tej umowie z 2024, nie ma żadnej klauzuli, która karałaby Amerykanów za niewywiązanie się z dostarczenia tych rakiet. Nie ma żadnej klauzuli, która nakładałaby kary umowne za opóźnienia. No, pytanie, kto to w ogóle wynegocjował, jak to było negocjowane, kto przyjął takie niekorzystne warunki. No, oczywiście można powiedzieć, że nikt się nie spodziewał, że będzie wojna z Iranem. No jak się nikt nie spodziewał, jak o tym w mediach, czy może inaczej, w środowiskach eksperckich mówi się od wielu, wielu lat, że wojna z Iranem jest tylko kwestią czasu, więc nie można powiedzieć, że ktoś mógł tego nie przewidzieć. Po prostu mamy stosunek seniora i wasala, stosunek nie żadnego junior partnera, po prostu wasala, stosunek wasalny, bezpieczeństwo państwa polskiego jest uwieszone na klamce w Waszyngtonie i ci ludzie, którzy rządzą Polską przez ostatnie co najmniej dwie dekady, no doprowadzili do, a nawet więcej oczywiście, no mówimy o początku III Rzeczpospolitej, to już jest, no 37 lat będzie w czerwcu, mamy do czynienia z absolutną wasalizacją interesów państwa polskiego, polskiej racji stanu względem interesów amerykańskich. No faktem jest, że Polska zainwestowała dotychczas w ramach tych dwóch dużych umów, o których powiedziałem, z 18 i 24 roku, 17 miliardów, około to jest, 17 miliardów 300 milionów dolarów. No to jest równowartość blisko 65 miliardów złotych. Czyli mniej więcej 1/3 tego, co miałoby być w ramach tego kredytu SAFE. No i w każdym razie mówi się teraz o tym, że za te pieniądze łącznie Polska miała otrzymać 64 wyrzutnie, łatwo policzyć. 64 wyrzutnie, to są te nowoczesne wyrzutnie M903. Wszystko to podzielone, jak wspomniałem, na 8 baterii i około 1000 rakiet. Około 1000 rakiet. I teraz, szanowni państwo, chciałem państwu zwrócić uwagę, że Amerykanie 1000 rakiet wystrzelili, ponad 1000 rakiet wystrzelili w ciągu pierwszych 3-4 tygodni. Tutaj są różne szacunki. W ciągu pierwszych 3-4 tygodni trwania wojny z Iranem tegorocznej Amerykanie wystrzelili ponad 1000 rakiet. 1000 rakiet to jest całość zamówienia wszystkich 64 wyrzutni, wszystkich 8 baterii, jakie Polska zamówiła. No i tak posiadamy obecnie zaledwie 2 baterie. I tutaj pytanie, czy Polska powinna to wysłać na Bliski Wschód, w domyśle do obrony Izraela. Zadaję proste pytanie, czy Polska ma podpisany sojusz wojskowy z państwem Izrael? Czy Izrael jest członkiem NATO? Odpowiedź na oba te pytania jest oczywista i brzmi nie. Po prostu nie. No chyba, że o czymś nie wiemy, bo i zdarzają się też tacy politycy w głównym nurcie w Polsce, którzy mówią o tym, że Izrael jest rzekomo sojusznikiem Polski. No ja śmiem wątpić. Ja śmiem wątpić, patrząc po wypowiedziach różnych czołowych polityków izraelskich, wypowiedziach absolutnie antypolskich. Nie sądzę, aby Izrael mógł być potraktowany jako sojusznik państwa polskiego. Wręcz odwrotnie, stawiam twardą tezę, że Izrael nie jest i nie był sojusznikiem państwa polskiego i nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić i nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji, aby Izrael miał zostać sojusznikiem państwa polskiego po tym, co zrobił w strefie gazy, po tym, co robi w strefie gazy, po tym, co robi na zachodnim brzegu, po tym, co robi w Libanie, po tym, co robił w Syrii, co robił przeciwko Jemenowi i co robi przeciwko Iranowi. Absolutnie sobie takiej sytuacji nie wyobrażam, natomiast faktem jest, że lobby proizraelskie i cała Hasbara, czyli cała ta izraelska dyplomacja publiczna w Polsce jest ogromnie wpływowa, bardzo silna. Widać to zresztą było po tej wypowiedzi byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, człowieka, który powiedział, że cytuję, Izrael rzekomo leży po jasnej stronie mocy, czy jest po jasnej stronie mocy i to jest taka, można powiedzieć, no bardzo mocny hołd. Hołd lenny w stronę władz w Tel Awiwie, czy w Jerozolimie, jakby pewnie wolał pan Błaszczak. To jest człowiek, który podpisał 15 sierpnia 2020 roku bardzo niekorzystną dla Polski umowę o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi. To jest umowa, która tworzy faktycznie eksterytorialne strefy na terytorium państwa polskiego, gdzie nie sięga jurysdykcja władz Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo niebezpieczna umowa, której wypowiedzieć nie można z dnia na dzień. Niestety karencja tutaj jest aż dwuletnia, czyli ktoś miał w tym żywotny interes, aby zabezpieczyć interesy amerykańskie, no i znalazł takiego Błaszczaka, który to po prostu podpisał. A to ten hołd, który przedstawił, ten hołd lenny w stronę Izraela, który przedstawił Mariusz Błaszczak na antenie Radia Z kilka dni temu, o czym Państwu mówiłem w ostatnim podcaście geopolitycznym, no tylko potwierdza ten fakt, że dzisiaj rządzący Polską popis, czy kopis teraz, bo Koalicja Obywatelska i PiS, to tak naprawdę awers i rewers tej samej monety. To jest polityka skrajnie proamerykańska, skrajnie proizraelska, skrajnie proniemiecka. Oczywiście różnią się tutaj światłocienie. Jedni stawiają bardziej na Niemcy, inni bardziej na Stany Zjednoczone, ale widać, że tak naprawdę wszystko jest w jednym wektorze. Wszystko to jest tylko awers i rewers tej samej monety. I tutaj chciałbym przejść, szanowni państwo, do kolejnego istotnego tematu, a mianowicie do napięcia, które się rodzi coraz mocniejszego w relacjach krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii, zwłaszcza Estonii i Łotwy z Federacją Rosyjską. Po ostatnich nalotach dronów ukraińskich ktoś ewidentnie umożliwia te loty dronów ukraińskich nad w przestrzeni powietrznej państw NATO. I wiem, znam te oświadczenia chociażby dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych RP, że nie, że tutaj absolutnie przestrzeń powietrzna Polski nie jest udostępniana. No więc pytanie, jak to się dzieje, że drony ukraińskie znajdują się nagle nad terytorium w przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich i uderzają na Primorsk i Ustługę? Jak to się dzieje, że te drony nagle znajdują się w przestrzeni powietrznej Finlandii? Ukraina przeprasza Finlandię, mimo że tam nikt nie zginął w wyniku naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony, mimo tego, że te drony tam spadły. Oczywiście nie ma przeprosin dla państwa polskiego, mimo że po stronie Polski byli zabici przez ukraińską rakietę w listopadzie 2022 roku w Przewodowie. To pokazuje, że no, doktryna Jasiny wiecznie żywa. Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ-u za rządów PiS-u, pod kierownictwem Zbigniewa Raua jako szefa MSZ-u powiedział, że decydenci w Warszawie są sługami narodu ukraińskiego. To jest cytat, który padł w marcu 2022 roku. Ta doktryna Jasiny jest realizowana w całej rozciągłości. To widać i dlatego Ukraińcy nie szanują Polaków, nie szanują władz Rzeczypospolitej, nie szanują decydentów w Warszawie, nie szanują ani urzędu prezydenta, ani kancelarii premiera. Faktem jest, że dzisiaj, gdybyśmy mieli zrobić stop klatkę, bo często pytacie Państwo, czy Iran wygrywa, czy przegrywa, jak to wygląda. Oczywiście to nie jest tak, że można dzisiaj powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że to już się skończyło, że wojna się zakończyła, że już można rozdzielać, powiedziałbym, te nagrody, puchary i nagrody pocieszenia. No tak nie jest. Tak nie jest. Wojna cały czas się toczy. Nie wiemy, w jakim stanie Iran wyjdzie z tej wojny. Faktem jest, że Iran utrzymuje zdolności ofensywne. I to jest pierwszy bardzo ważny punkt. To znaczy, mamy potężne kłamstwo Donalda Trumpa, który cały czas mówi o tym, że została zniszczona całkowicie obrona powietrzna, lotnictwo i marynarka wojenna Islamskiej Republiki Iranu. To jest absolutne kłamstwo. Iran utrzymuje zdolność ofensywną. To Iran zachowuje także zdolność inicjatywy. To jest jedna z najważniejszych cech, jeżeli chodzi o działania wojenne. Zdolność do przejawiania inicjatywy. Ktoś, kto nie ma zaplecza przemysłowego, ktoś, kto nie ma zaplecza logistycznego, państwo, które nie ma poparcia społecznego, państwo, które nie ma zdolności ofensywnych, nie ma zdolności do przejmowania inicjatywy. A niewątpliwie Iran od samego początku tej wojny wykazuje, także w 34. dniu trwania tej wojny, inicjatywę. I to na poziomie strategicznym. To nie chodzi o poziom taktyczny, to nawet nie chodzi o poziom operacyjny. Tu chodzi o poziom strategiczny, że Iran był w stanie i jest cały czas w stanie przenieść tę wojnę na poziom regionalny, czyli dokonać globalizacji tego konfliktu. Globalizacji. I to jest wielki sukces strategów irańskich. Tego absolutnie nikt nie odbierze, to przejdzie do annałów sztuki wojennej. Zdolność do przejęcia inicjatywy na poziomie strategicznym, mając za przeciwnika państwo, które było do niedawna nazywane jedynym supermocarstwem, które zostało po zimnej wojnie. To jest naprawdę wielka sztuka, którą się tutaj Iranowi nawet nie tyle udało, co po prostu ją zrealizował, bo to nie jest absolutnie przypadek. W tym kontekście warto też powiedzieć, że oprócz przejawiania zdolności ofensywnych, oprócz tego, że Iran sprawuje pełną kontrolę w 34. dniu wojny nad ciśniną Ormus, że był w stanie porazić mnóstwo infrastruktury w krajach takich jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrain, Kuwejt, Oman, prawda, czy Jordania, to zachowuje cały czas zdolność do produkcji dronów i produkcji rakiet, bo o tym często zapominamy, ale Iran jest cały czas zdolny do produkowania nowych rakiet i nowych dronów. Szacuje się, i to są różne szacunki, że Iran wykorzystał do tej pory, jeżeli chodzi o swoje zapasy rakiet i dronów, od 15 do 20% swoich zapasów, podczas gdy jeżeli spojrzymy na zapasy Izraela dotyczące systemu Arrow 3, systemu Proca Dawida, systemu Żelazna Kopuła, to widzimy, że tam drastycznie kończą się przeciwrakiety. tu jest potężny problem, bo rakiety irańskie i drony irańskie bez problemu docierają do Tel Awiwu, do Jerozolimy, do Dimony, do Hajfy, do Berszewy. Najważniejsze ośrodki zarządzania, kierowania, dowodzenia państwem Izrael wcale nie są bezpieczne. I tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że to tempo oddawania kilkudziesięciu wystrzałów dziennie, zarówno jeżeli chodzi o drony i rakiety łącznie, utrzymuje się w sposób nieprzerwany od 28 lutego. A trzeba powiedzieć jedną rzecz, że najbardziej zaawansowane uzbrojenie, czyli rakiety hipersoniczne, manewrujące dalekiego zasięgu, to wszystko pozostaje w rezerwie. Iran sobie to trzyma na kolejną fazę wojny. Na kolejną fazę wojny. I to jest dzisiaj potężny problem, dlatego że koszty Stanów Zjednoczonych, koszty, które ponosi podatnik amerykański, koszty, które ponosi społeczeństwo Izraela, są gigantyczne. Szacuje się już, że Ameryka i Stany Zjednoczone i Izrael wydały na tę wojnę z Iranem około 100 miliardów dolarów. To są wszystkie koszty. To są wszystkie koszty łączone także z utraconą infrastrukturą, 13 bazami amerykańskimi zniszczonymi, radarami wczesnego ostrzegania, systemami łączności satelitarnej, dronami MQ-9 Reaper, tymi bardzo drogimi rozpoznawczymi, samolot AWACS, prawda, E-3 Sentry, Boeing, który został zniszczony. Sam ten samolot AWACS kosztował około 300 milionów dolarów. Jeden z radarów, który został zniszczony, kosztował 1 100 000 000 dolarów. Każdy dzień wojny to jest dla Stanów Zjednoczonych minimum 1 000 000 000 dolarów. Dla Izraela szacuje się, że około 600 milionów dolarów, nie licząc wszystkich kosztów, które Izrael ponosi w Libanie i także na zachodnim brzegu, także tych kosztów wizerunkowych oczywiście. Więc to są gigantyczne koszty. Nie ma się co dziwić, że Donald Trump coraz częściej mówi o potrzebie wycofania się. Ja tutaj chciałbym postawić jedną z hipotez, że Donald Trump może chcieć, to jest jeden z możliwych scenariuszy, Donald Trump moim zdaniem może chcieć odwrócić uwagę od wycofania Stanów Zjednoczonych z Zatoki Perskiej, jeżeli dojdzie do przeciążenia systemów amerykańskich, że po prostu w jakikolwiek sposób z twarzą będzie chciał wyjść, to moim zdaniem może dojść do ataku na Kubę, która miałaby przykryć kwestię Iranu, wycofania się z Zatoki Perskiej i próbę uratowania wizerunkowo prezydentury Trumpa na 4 lipca, czyli na 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, że jeszcze przecież, że tuż na początku listopada odbędą się wybory poufkowe, wybory uzupełniające do kongresu i Donald Trump zrobi wszystko, aby tutaj nie dopuścić do impeachmentu, aby jednak republikanie minimalnie to zwyciężyli, więc będzie chciał odtrąbić jakikolwiek sukces. Będzie chciał obarczyć winą Pita Hekseta, będzie chciał obarczyć winą europejskich sojuszników, będzie starał się zająć Kubę i tam albo ją anektować, albo wprowadzić jakiś proamerykański rząd i odtrąbić sukces. No a Donaldowi Trumpowi rozpaczliwie brakuje jakiegokolwiek sukcesu i brakuje mu kozłów ofiarnych. Znaczy, do niedawna mu brakowało, do 1 kwietnia, ale 1 kwietnia widać, że już ich znalazł, że cały Sojusz Północnoatlantycki ma być jednym wielkim kozłem ofiarnym. Nie licząc Pita Hekseta, który no jakby jego kariera może być, że tak powiem, złożona na ołtarzu, tym bardziej, że jest to zaciekły, zagorzały, chrześcijański syjonista, jak sam się nazywa. Szanowni Państwo, i ostatni wątek, który chciałem tutaj poruszyć, to jest kwestia, wspomniałem o tej kwestii zaostrzenia w relacjach między Łotwą, Litwą, Estonią, w kwestiach naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast doszło do takiego ważnego wyroku Sądu Konstytucyjnego na Łotwie, który uznał, że miejscowe media publiczne nie mają obowiązku używać języka mniejszości narodowych. No i to uderza oczywiście w 1/4 ludności Łotwy, w ludność rosyjskojęzyczną, czy po prostu w etnicznych Rosjan, ale to też jest taki, można powiedzieć, miecz obosieczny, który uderza także w kwestię użycia języka polskiego w mediach na Łotwie. Też warto zauważyć, że jeżeli chodzi o ostatni spis ludności który był na Łotwie w 2021 roku, to tam no, blisko 24,5% mieszkańców Łotwy zadeklarowało narodowość rosyjską. Narodowość rosyjską. Nie to, że po prostu język rosyjski jako pierwszy i tak dalej, po prostu są etnicznymi Rosjanami. Tak się zadeklarowali. W związku z czym no, tu jest to potężny problem. To wszystko narasta. Prezydent Władimir Putin ma nowe uprawnienia związane z wysyłaniem wojska rosyjskiego za granicę, jeżeli dojdzie do naruszenia praw mniejszości rosyjskiej, czy w ogóle ludzi posiadających paszport rosyjski. No i to ewidentnie pokazuje, co może czekać kraje bałtyckie. Zresztą, tak jak powiedziałem, no w próżni te drony ukraińskie nie działają. W próżni te drony ukraińskie nie działają. Ktoś udostępnia przestrzeń powietrzną NATO. Mam nadzieję, że tak jak mówi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, że tu absolutnie ta wschodnia Polska nie jest w żaden sposób wykorzystywana przez Ukraińców. Chciałbym w to wierzyć. Natomiast tu w sytuacji krajów bałtyckich, ale także, no właśnie, pytanie skąd się w Finlandii znalazły? Czy to były właśnie z Łotwy i Estonii wysłane drony, czy też Finlandia brała udział w udostępnieniu tej przestrzeni powietrznej? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, natomiast to wszystko wskazuje na to, że ta możliwa eskalacja w najbliższym czasie w naszym regionie, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest jak najbardziej realna, jest jak najbardziej możliwa. To, co zrobili Amerykanie, jak na własne życzenie się osłabili swoje rezerwy, osłabili swoje zdolności do rażenia takich celów jak drony, to widać. No więc tu Amerykanie mają bardzo ograniczone zdolności do jakiejkolwiek interwencji w Europie Środkowo-Wschodniej. Rosjanie zdobywają coraz większą inicjatywę strategiczną, wbrew temu, co możemy przeczytać w mediach głównego nurtu. No i szanowni Państwo, jeszcze ostatnia sprawa, patrząc na te wszystkie kwestie w regionie Zatoki Perskiej, trzeba jasno powiedzieć, że jeżeli z tej wojny Iran wyjdzie jako państwo, które nie uległo dezintegracji i które pobiera opłaty za przepływ, za przepłynięcie cieśniną Ormus, no to wówczas wyjdzie absolutnie wygrany. To będzie wielka kompromitacja Stanów Zjednoczonych. Wielka kompromitacja Stanów Zjednoczonych. To tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie ostatnich 24 czy 48 godzin z tych najważniejszych kwestii. A teraz chciałbym, szanowni Państwo, oczywiście przejść do odpowiedzi na Państwa pytania. Jest nas ponad 2000 osób na żywo. Serdecznie Państwu dziękuję za tak wyśmienitą frekwencję. W samo południe, w środku tygodnia. Jednocześnie serdecznie dziękuję za wszystkie wyrazy Państwa wsparcia, tego werbalnego i tego materialnego, także za pomocą Buy Coffee, zrzutki, PayPala czy wpłat bezpośrednich. Serdecznie Państwu dziękuję. Przypominam, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy w tych trudnych czasach, czy jeszcze trudniejszych, świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe, maklerskie, bez wpłacania depozytów, bez konieczności podróżowania, pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich, amerykańskich, prowadzi kanał na YouTubie Cezary Graf i zamkniętą grupę majątkową, w której jest już ponad 260 osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdują się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja, szanowni Państwo, przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Jest ich naprawdę sporo. Postaram się odpowiedzieć na tyle, ile będzie można. Miłosz Sieracki pyta, czy Rosja spróbuje pomóc Kubie na przekór USA? Myślę, że wszystko zależy od ducha Anchorage, że tak to użyję tego określenia. To znaczy wszystko zależy od tego, co tak naprawdę zostało ustalone na Alasce 15 sierpnia 2025 roku. Czy doszło do podziału stref wpływów i Rosjanie zgodzili się na to, że zachodnia hemisfera to jest sfera wpływów amerykańskich? No bo jeżeli tak, no to ta pomoc będzie tylko na zasadzie dostarczenia czasowego ropy i słów wsparcia, poklepania po ramieniu, może ugoszczenia zaproszenia u siebie przywódców kubańskich na wzór prezydenta Baszara al-Assada, prawda, syryjskiego prezydenta, który znalazł schronienie w Rosji. Ale to oznaczałoby wtedy, że no, Donald Trump jako prezydent Stanów Zjednoczonych dał wolną rękę Władimirowi Putinowi w Europie Wschodniej. Co to oznacza? No to jakby jest oczywiste. Beskid 1413 pyta, czy Iran może wnioskować o pomoc do członków SZOW, Szanghajskiej Organizacji Współpracy, o pomoc w obronie przed atakami koalicji Izrael-USA, uznając ją za terroryzm państwowy i konsekwentnie, czy Rosja może poprosić i tak dalej. Iran otrzymuje wsparcie. Iran otrzymuje wsparcie, to wsparcie, którego państwo nie widzicie. Chińskie statki cały czas płyną przez cieśninę Ormus. One coś przywożą, coś wywożą. Podobnie jak linia kolejowa, która łączy Rosję i Iran, czy Chiny i Iran. Także transporty przez Morze Kaspijskie do Iranu też trafiają. Tu naprawdę produkcja dronów, produkcja rakiet w Iranie idzie pełną parą w tych podziemnych miastach. To widać, bo Iran zachowuje pełną zdolność ofensywną. Oczywiście nie mówię o kwestiach rozpoznania satelitarnego, bo to państwo wiecie, o tym mówiłem wielokrotnie. Tak precyzyjne uderzenia w amerykańskie bazy w regionie, tak precyzyjne uderzenia byłyby niemożliwe bez współrzędnych podawanych przez system Baidu, na którym opiera się właśnie system nawigacji rakiet irańskich, także wykorzystanie sztucznej inteligencji do zarządzania przestrzenią walki, to jest moim zdaniem wpływ ogromnego wsparcia Rosji i Chin. Sylwek Wodzicki. Pytanie. Co pan sądzi o wypowiedzi Chin? Chiny grożą Izraelowi. Jeżeli Izrael użyje broni jądrowej, przestanie istnieć jako państwo. No, coraz więcej jest tych gróźb. Coraz więcej także fejkowych różnych wypowiedzi słyszymy. Ja myślę, że jeżeli dojdzie do użycia broni jądrowej przez Izrael, no to dojdzie do rozwiązania puszki Pandory i to nie będzie ostatnie użycie broni jądrowej w dającej się przewidzieć perspektywie. Marcin ABC. Chińscy analitycy pokazują, jak przegrana USA w Iranie, potoczna przegrana, jest w interesie USA. Zniszczenie, spalenie Bliskiego Wschodu jest w interesie USA. Jak pan doktor myśli? No ja myślę, że w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, co dzisiaj jest sprzeczne z polityką realizowaną przez Donalda Trumpa. To znaczy, amerykańska racja stanu jest totalnie różna od izraelskiej racji stanu. Tu musimy sobie zdecydowanie to powiedzieć, to musi wybrzmieć, to mówił Charlie Kirk, zamordowany Charlie Kirk. Przez kogo? No to się można tylko domyślić. Jedne z ostatnich słów Charlie'ego Kirka przed śmiercią to były takie, że Stany Zjednoczone nie powinny iść na wojnę z Iranem, że to będzie katastrofa. I tu niewątpliwie pytanie, czy gdyby doszło do takiej totalnej przegranej przez Izrael i Stany Zjednoczone w regionie Bliskiego Wschodu, czy cokolwiek to zmieni w polityce amerykańskiej, biorąc pod uwagę ten ogromny lobbying proizraelski w USA. No to jest jedno z takich fundamentalnych pytań. Jak wygląda naprawdę kwestia lobby proizraelskiego, jeżeli doszło do nakłonienia 47. prezydenta USA do agresji na suwerenne państwo, czego nie chciał na przykład Barack Obama zrobić, no to pokazuje, że to lobby jest dzisiaj naprawdę potężne. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że Bliski Wschód był traktowany przez część strategów amerykańskich jako element korytarza IMEC, czyli India Middle East Europe Corridor, Indie, Bliski Wschód, Europa. Korytarz transportowy, korytarz handlowy, multimodalny, łączący transport morski z transportem kolejowym, łączący indyjski Mumbai z Półwyspem Arabskim, a następnie przez porty w Izraelu, łączący się z portami w Grecji i we Włoszech. To wszystko miało być przeciwwagą dla koncepcji chińskiego jedwabnego szlaku, koncepcji pasa i drogi, którą zaprezentował Xi Jinping w 2013 roku. A zatem to nie jest tak do końca, że zniszczenie, spalenie Bliskiego Wschodu byłoby w interesie Stanów Zjednoczonych. Całkowite spalenie, zniszczenie, myślę, że to jest przenośnia. Natomiast jeżeli będzie wyparty stamtąd kapitał amerykański i amerykańska infrastruktura wojskowa, to proszę mi wierzyć, jakaś inna się na pewno znajdzie. Jakby geopolityka nie znosi próżni, tak jak biznes również nie znosi próżni, ten wielki biznes tym bardziej. Jan Jan z Gormesyny. Pytanie, co się stanie z 8 miliardami złotych na Ukrainę z sejf, kiedy za pół roku skończy się wojna, albo co, daj Boże, tego państwa nie będzie? To jest cytat tutaj z użytkownika. Pan Jan pyta, co się stanie z pieniędzmi z sejf dla Ukrainy, co się stanie w ogóle z pieniędzmi z dofinansowania dla Ukrainy. No, co się stanie? No, myślę, że znajdą opiekunów te pieniądze. W przyrodzie nic nie ginie, w związku z tym jest to pytanie retoryczne. A co się działo z pieniędzmi pompowanymi na Ukrainę od 2022, czy jeszcze wcześniej od 2014 roku? No, widzieliśmy kwestie śledztw Narodowej Agencji Antykorupcyjnej Ukrainy, Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej. No, te pieniądze zostały zagospodarowane przez oligarchów, przez establishment polityczny. Widzieliśmy przeszukanie w domu Julii Tymoszenko, widzieliśmy przeszukanie w domach, w mieszkaniach Andrija Jermaka, Timura Mindicza. No, długo by mówić tak naprawdę. Nie ma żadnych mechanizmów kontroli, nie ma żadnych mechanizmów kontroli nad wydatkowaniem tych pieniędzy. Nie ma żadnych mechanizmów, które pozwoliłyby na to, aby dokonywać takiego audytu wykorzystania tych środków, tych sił i środków. Myślę, że spora część sprzętu różnego rodzaju tak zwanej pomocy humanitarnej również była w pewien sposób upłynniana na rynku komercyjnym. O, tak bym to delikatnie mógł określić. I przechodzę dalej do Państwa pytań. Lars87007. Pytanie o wielki reset w kontekście wojny w Iranie i destabilizacji rynków a la C19. Tak, myślę, że to jest dobre pytanie, dobry trop. Polecam wszystkim i użytkownikowi, który zadał pytanie, i wszystkim Państwu książki pana profesora Jacka Janowskiego. Ta ostatnia książka to jest takie bardzo zwięzłe podsumowanie tych 7 tomów wydanych w ramach projektu o Wielkim Resecie, o globalnej architekturze i infrastrukturze Wielkiego Resetu, wydanej nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Ale polecam tę ostatnią książkę właśnie o Wielkim Resecie pana profesora Jacka Janowskiego, bo to pokazuje, że wszystkie konflikty hegemoniczne, wszystko to, co obserwujemy, wojna na Ukrainie, wojna na Bliskim Wschodzie z 25, z 26, C-19, czy kwestia napięć na Indo-Pacyfiku, czy kwestia wojny w rogu Afryki, to wszystko jest system naczyń połączonych. Jeżeli do tego dodamy już zapowiedź wprowadzenia cyfrowego euro, jakieś te wypowiedzi bardzo takie wyraziste, mówiące o tym, że jest potrzeba pełnej kontroli nad także przepływami nie tylko B2B, ale także B2C, czyli biznes między podmiotami biznesowymi i między biznesem a zwykłymi konsumentami, to pokazuje, co nas czeka. Globalny reset systemu finansowego, te przymiarki są naprawdę bardzo mocno zaawansowane i myślę, że cała wojna na Bliskim Wschodzie, tak jak C-19, jest katalizatorem. Ona dzisiaj pozwala formułować tego typu, powiedziałbym, zalecenia. Na razie to są zalecenia formułowane przez Ursulę von der Leyen, przez Komisję Europejską, aby mniej podróżować samochodem, mniej podróżować samolotem, ograniczać prawda, tutaj gotowanie na gazie, generalnie stawiać na OZE. Więc 15-minutowe miasta, to przecież to nie jest teoria spiskowa. Wystarczy spojrzeć na to, co mówił Klaus Schwab na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, co zresztą pisał w swoich książkach, w tytułowej książce o Wielkim Resecie. Myślę, że wojna w Iranie jest katalizatorem dla Wielkiego Resetu, nie tylko w obszarze finansów, ale także życia, wolności obywatelskich, jeszcze większa centralizacja władzy, taki nowoczesny, zglobalizowany, cyfrowy totalizm. To jest coś, co nadciąga z siłą tsunami. Ewidentnie, to co Państwu mówiłem na wieczorze geopolitycznym a propos zaleceń Międzynarodowej Agencji Energii, to ona mówiła o kwestii ograniczenia gotowania na gazie, eliminowania gazu z gospodarstw domowych, czy kwestia ograniczenia możliwości korzystania z własnego samochodu, prawda? Widzimy, że to ta narracja mówiąca o naszym rzekomym bezpieczeństwie przyspiesza działania mające na celu pełną kontrolę życia ludzi i pełną kontrolę zachowań. Dziękuję użytkownikowi Paweł Heustowski za wsparcie. I odpowiadam na kolejne pytanie. Beata M. Na ile jest możliwy scenariusz, że USA i Iran po cichu współpracują ze sobą, żeby czerpać zyski z przepływu energii i surowców przez cieśninę Ormus i kontrolując w ten sposób cały świat? Myślę, że mała szansa, że tu doszło do jakiegoś takiej super teorii spiskowej, że oba kraje się umówiły na to, że jedno napada na drugie, morduje jego ludzi, morduje dziewczynki ze szkoły podstawowej. No myślę, że jednak nie. Emilian Welgonzo, jak się pan zapatruje na niemiecki rewizjonizm graniczny? Czy w razie wojny z Rosją mogłoby dojść do scenariusza z 1877, wedle którego Niemcy mieli zająć część Polski w ramach stabilizacji? Znaczy, ja myślę, że niemiecki rewizjonizm to nie jest coś wydumanego. Ja o tym mówiłem już wielokrotnie, przestrzegałem. Uważam, że Niemcy są o wiele większym w skali całej historii, bo spójrzmy jakby całościowo, holistycznie. Gdybyśmy spojrzeli na całe dzieje Polski, ja osobiście uważam Niemcy, żywioł niemiecki, za o wiele groźniejszego wroga państwa polskiego, przeciwnika geopolitycznego i geostrategicznego, niż na przykład Rosjan. I tu mamy szereg faktów związanych z polityką germanizacyjną, z ludobójstwem, które Niemcy wywołali w okresie II wojny światowej. Spójrzcie Państwo na cały Kulturkampf, który robił Bismarck i jego urzędnicy i tak dalej. Wszystkie wojny toczone od czasów bitwy pod Cedynią, prawda? Uważam, to jest moje zdanie, moje subiektywna opinia, że Niemcy są o wiele groźniejszym przeciwnikiem geostrategicznym dla państwa polskiego niż na przykład Rosja czy inne państwa. Uważam, że zresztą z Rosją tych konfliktów granicznych nie ma, one zniknęły, zniknął problem mniejszości rosyjskiej czy mniejszości prawosławnej, która domagałaby się opieki rosyjskiej w Polsce, więc tutaj zniknęły te problemy, które w przeszłości występowały. Natomiast w przypadku Niemiec rosną w siłę środowiska polityczne, które ewidentnie podbijają temat rewizjonizmu granicznego. Zadał pan Emilian pytanie wprost, czy grozi nam ten rewizjonizm, gdyby doszło na przykład do wepchnięcia Polski do wojny z Rosją. W mojej ocenie tak. Uważam, że jest to jeden z możliwych scenariuszy. Ja nie mówię, że tak na pewno będzie, mówię, że pod kątem analityki geopolitycznej trzeba zawsze analizować szereg scenariuszy, szereg różnych scenariuszy, opierając się na doświadczeniu historycznym. Owszem, uważam, że gdyby doszło do wepchnięcia Polski do wojny z Rosją, wówczas potencjalny sojusz niemiecko-ukraiński byłby bardzo groźny dla Polski i ewentualne wejście większych sił Bundeswehry na terytoria, na polskie ziemie zachodnie i północne, mogłoby spowodować sytuację, w której te wojska mogłyby już później nie chcieć, że tak powiem, opuścić naszego terytorium. Dużo macie Państwo tutaj bardzo ciekawych uwag, mnóstwo komentarzy, a ponieważ program Podcast Geopolityczny na żywo jest zasadniczo krótszy niż Wieczór Geopolityczny, więc będę tutaj się koncentrował przede wszystkim na pytaniach. Użytkownik Marcin ABC. Świętej pamięci profesor Bogusław Wolniewicz mówił, że Polacy są genetycznie upośledzeni i dlatego zawsze będą przegrani. Jak pan doktor uważa, że Polacy są biedni w rozumie? Ja uważam, że coś jest na rzeczy. Nie znam tej wypowiedzi profesora Bogusława Wolniewicza. Wiele wykładów pana profesora słuchałem. Bardzo sobie ceniłem zdanie pana profesora. Nie ze wszystkim się zgadzałem zawsze, ale w wielu aspektach takich cywilizacyjnych jak najbardziej. Nie znam tej wypowiedzi. tu bym się nie zgodził z tym. Nie zgodziłbym się, że Polacy są jakoś genetycznie upośledzeni, czy mają jakieś braki genetyczne. Myślę, że to jest po prostu brak kultury strategicznej, niski poziom kultury strategicznej, ale to jest coś odwracalnego. To znaczy niski poziom kultury strategicznej można zmienić, można podnieść ten poziom, no ale wymaga to pewnych decyzji politycznych, wymaga to także pewnej mobilizacji społecznej, wymaga to elementarnej mobilizacji narodowej. Więc to nic się nie dzieje, że tak powiem. Ja wiem, że to też mogłoby być tak, że szukamy sobie jakichś usprawiedliwień, że to są jakieś problemy genetyczne, jakieś inne. No nie, szanowni państwo. W historii Polski, w historii polskiej historiografii były takie dwie istotne szkoły. Warszawska Szkoła Historyczna i Krakowska Szkoła Historyczna. I ta Warszawska Szkoła Historyczna próbowała szukać przyczyn niepowodzeń państwa polskiego na zewnątrz. Że to ci źli Niemcy, że to ci źli Rosjanie, że to ci źli Austriacy, że wszyscy byli źli, tylko nie Polacy. No była szkoła też krakowska, której ja osobiście jestem bliższy, zresztą nie tylko dlatego, że jestem absolwentem UJ-u, no ale w ogóle w sensie poglądów i jest mi bliżej do środowiska Stańczyka i do środowiska krakowskich konserwatystów. Uważam, że to Polacy byli w dużej mierze, oczywiście nie w 100%, bo czynnik koniunktury międzynarodowej jest bardzo ważny, ale w bardzo dużej mierze Polacy byli winni rozbiorom. Brak realizmu politycznego, polskie chciejstwo, polska wiara w iluzję, fantasmagorię, brak mobilizacji społecznej w czasie pokoju, tylko w czasie zagrożeń, robienie powstań i tak dalej. To uważam, że jest błędem, ale to jest odwracalne. To nie są żadne jakieś kwestie tutaj genetyczne czy inne, to po prostu jest pewne przywiązanie do określonej tradycji politycznej, z którą należy moim zdaniem zerwać. Z tą tradycją powstańczą, z tą tradycją bezsensownych, bezmyślnych powstań, z tą tradycją Poland first to fight, czyli Polska pierwsza do wojny, pierwsza do walki, z tym wyrywaniem się do wojny, z tym szabelkizmem polskim. To z tym trzeba jak najbardziej skończyć. Takie kanały jak mój kanał, podcast geopolityczny, projekt edukacyjny Akademia Geopolityki, moje publikacje, działalność społeczna, to jest taki kamyczek, jeden z wielu kamyczków, które mam nadzieję, że pozwolą stworzyć alternatywę. Mam nadzieję, że takie strumyki jak ten kanał połączą się z innymi strumykami w pewnym momencie i stworzą wielką rzekę, która zmyje tę taką, powiedzielibyśmy, liberalną politykę, która prowadzi Polskę do katastrofy. Patryk Bartkow, czy może pan wyjaśnić, co to jest syjonistyczny chrześcijanizm? Mogę. Najprościej jak potrafię, ponieważ też mamy mało czasu, ale chyba będę musiał nagrać materiał na ten temat nieco dłuższy, ale najprościej mówiąc, najkrócej mówiąc, jest to chrześcijanizm syjonistyczny, czy syjonizm chrześcijański, to jest taki nurt wśród amerykańskich protestantów, tak zwanych ewangelikalnych chrześcijan, którzy utożsamiają interes państwa Izrael z interesami całego chrześcijaństwa. Uważają, że Izrael jest narodem wybranym i to w sensie dosłownym, nie że to Kościół rzymskokatolicki jest narodem, jest tym właśnie ludem wybranym, ale że to naród żydowski jest narodem wybranym i od powodzenia pomyślności państwa Izrael zależy pomyślność całego chrześcijaństwa, a przyspieszenie Armagedonu, przyspieszenie końca świata jest po prostu korzystne. Jest korzystne, bo przybliża to przyjście Mesjasza, dlatego za wszelką cenę, nie licząc się z ofiarami, należy wspierać interesy państwa Izrael, nawet ryzykując wybuch III wojny światowej. I to tak w największym skrócie, modelowym przykładem chrześcijańskiego syjonisty jest Pete Hegseth, czyli sekretarz obrony, nazywany także przez Donalda Trumpa sekretarzem wojny i przez samego siebie sekretarzem wojny, czyli odpowiednikiem naszego ministra obrony narodowej. To jest człowiek, który ma wytatuowany na piersi krzyż jerozolimski. Uważa, że to jest ta nowa krucjata dzisiaj z Iranem, która ma właśnie przyspieszyć przyjście Mesjasza. Marek Tryniszewski pyta, Jak pan ocenia, widzi ostatnią wypowiedź Sikorskiego, jakoby Polska nie prowadzi wojny z Rosją, a jedynie prowadzi politykę konkurencyjną? No tak, wiemy, że jest mnóstwo tych wypowiedzi w przestrzeni publicznej o tym, że Polska jest rzekomo na jakiejś wojnie z Rosją, że prowadzi jakąś rzekomą wojnę hybrydową z Rosją, czy że jest w stanie wojny hybrydowej z Rosją. Mnóstwo dyżurnych ekspertów, jakichś komentatorów, polityków z pierwszych stron gazet używało tego niebezpiecznego określenia, natomiast ewidentnie widzimy dzisiaj, że część polityków zaczęła wciskać hamulec. Delikatnie na razie, bo widzi, że polityka na amerykańskie żyro się skończyła. To znaczy, że wymachiwanie szablą przed nosem rosyjskiego niedźwiedzia bez wsparcia amerykańskich grup lotniskowcowych, amerykańskiej potęgi militarnej może się skończyć po prostu tragicznie i to w sensie dosłownym tragicznie dla tych polityków, którzy wygłaszają tego typu mądrości, pseudomądrości. Powoli zmienia się mądrość etapu. Powoli zmienia się mądrość etapu. Wiemy doskonale, że Polska nie ma żadnego interesu w wojnie z Rosją, że Polska jest do żadnej wojny nieprzygotowana, Polska nie ma interesu w żadnej wojnie, a cała ta retoryka antyrosyjska, rusofobiczna, prowojenna była robiona pod naciskiem Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Teraz sama Wielka Brytania nieco spuściła z tonu, bo się boi wejścia do wojny z Iranem. Bo już widzi, jakie mogą być tego konsekwencje, biorąc pod uwagę wzrastającą społeczność muzułmańską w Wielkiej Brytanii. Czy Wielka Brytania jest dzisiaj gotowa na wielką falę terroryzmu? No bardzo w to wątpię, biorąc pod uwagę zmianę struktury etniczno-religijnej tego państwa. Owszem, jest cyfrowy nadzór, jest cyfrowa kontrola, cyfrowy totalizm, który zaczyna panować w Wielkiej Brytanii, ale to moim zdaniem za mało, aby móc zapanować nad tym żywiołem. Dzisiaj problem mają wszystkie państwa europejskie, które robiły politykę na amerykańskie żyro, które, no właśnie, uważały, że Amerykanie zawsze pomogą, jeżeli dojdzie do prawda, takiego zagrożenia. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że nie. Asgard 1169. Czy Polska powinna wspierać Turcję, jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie rozleje się na terytorium Turcji, czyli członka NATO? No uważam, że jeżeli chodzi o wsparcie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, Polska powinna wspierać na tyle, aby sama nie zostać dotknięta tymi, powiedziałbym, negatywnymi skutkami tego konfliktu. To znaczy pytanie, wszystko zależy od tego, jaką politykę Turcja będzie realizować. Jeżeli Turcja wejdzie do wojny z Iranem świadomie będzie udostępniać terytorium dla samolotów izraelskich, amerykańskich, włączy się w operację lądową przeciwko Iranowi, no w oczywisty sposób Polska powinna się trzymać od tego z daleka. Jeżeli Turcja zostanie zaatakowana przez państwo Izrael, podobnie jak został zaatakowany Iran, bo przypomnę tylko, że były premier Izraela Naftali Bennett powiedział, że to Turcja jest nowym Iranem, no to w naturalny sposób, biorąc pod uwagę, że Turcja byłaby krajem zaatakowanym, jest naszym sojusznikiem w NATO, Polska powinna pospieszyć z pomocą. Natomiast to jeżeli Turcja będzie agresorem, jeżeli się włączy do agresji na Iran, w oczywisty sposób Polska się powinna od tego trzymać z dala. Natomiast jeżeli Turcja będzie ofiarą, jeżeli zostanie zaatakowana, no to wówczas Polska powinna wesprzeć Turcję. Pytanie, w jaki sposób, no to w oczywisty sposób musimy sobie zdawać sprawę, że to musi być doktryna elastycznego reagowania. Szanowni Państwo, było nas ponad 2000 osób na żywo dzisiaj w podcaście geopolitycznym na żywo. Zapraszam Państwa jutro również w okolicy południa również na program na żywo, też w takiej formule jak dzisiaj. Na dziś Państwu serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dobrego, bezpiecznego popołudnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.